Kochani, chciałem dzisiaj poruszyć takie słowo, które będzie dla nas dobrym zbudowaniem i będzie służyło nam dla wzrostu duchowego, co jest niezwykle ważne w naszym życiu. Takie słowa mnie bardzo poruszyły, które są zapisane w Księdze Sędziów. Jest to rozdział 2. I pierwszych 5 wersetów. Później przeczytamy jeszcze 2 wersety z 5 Księgi Mojżeszowej i 1 werset z Tytusa. Księga Sędziów, 2 rozdział od 1 do 5. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy tedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam Panu ofiarę. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 5 i 6 werset. Lecz tak z nimi postąpicie, ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, aby był jego wyłączną własnością. I Tytusa, 2 rozdział, 14 werset. Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Kochani, powiedzmy sobie tak, Słowo Boże jest zawsze bardzo poruszające dla nas. I kiedy zaczynamy czytać, to ono na nas wewnętrznie, w duchu naszym działa, prawda? Mnie szczególnie poruszyło w tym fragmencie z Księgi Sędziów to, że przyszedł anioł i bezpośrednio do nich przemówił. Wyobrażamy sobie taką sytuację, jakby tu przyszedł anioł i do nas zaczął mówić. Jak wtedy byśmy reagowali? Anioł z nieba przychodzi i mówi. Mieliście kiedyś taką sytuację? I to nie było żadne widzenie. To nie to, że we śnie czy w widzeniu pokazał się anioł i coś tam przemówił. To we śnie, w widzeniu, to niektórym z nas zdarzały się takie sytuacje. Ale żeby tak z jednego miasta do drugiego przyszedł anioł po prostu i zaczął mówić. Jest to coś niezwykłego i taka niezwykła sytuacja również przydarzyła się uczniom, kiedy patrzyli, jak Jezus Chrystus z ziemi odchodził na obłoku. I wtedy wśród nich stanęli aniołowie i zaczęli do nich mówić: czemu tak, mężowie, patrzycie w górę? Ten Jezus, który od was odszedł, tak samo przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego, prawda? Dwaj mężowie, białych odzienia. Szczególna sytuacja, ale zobaczmy, co anioł do tych ludzi, do Izraelitów mówi. To jest ciekawe, czemu to uczyniliście, czemu mnie nie słuchaliście. To jest niezwykłe, że ludzie potrafią, pomimo że takie nadzwyczajne sytuacje się dzieją, że ludzie potrafią nie słuchać tego, co Bóg do nich mówi przez swoich posłanników, wysłanników, przez swoich aniołów. W 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się będziecie trzymać. No ale w jaki sposób mamy się trzymać Boga, prawda? No musimy to sobie odpowiedzieć, żebyśmy jasno rozumieli, co to oznacza dla naszego życia. Mamy iść za Bogiem, bać się Go, przestrzegać Jego przykazań, słuchać Jego głosu i służyć Mu. To są takie cechy trzymania się Boga. Powtórzmy jeszcze raz. To jest bać się Boga, iść za Nim, przestrzegać Jego przykazań, słuchać Jego głosu i służyć Mu. To są pewne wymagania, które Bóg stawia ludziom, ażeby było Boże prowadzenie, żeby był Boży Duch Święty z ludźmi chodzącymi tutaj na tym świecie, na ziemi. To jest ważne, abyśmy sobie zdawali sprawę z tego Bożego działania w naszym życiu. Za pomocą tych instrukcji biblijnych, które są zawarte w Piśmie Świętym, Mojżesz chciał rozwinąć w Izraelitach nierozerwalny związek, taki związek psychiczny z Bogiem. Aby naród izraelski myślał o Bogu, żeby miał cały czas kontakt z Bogiem. I już w zasadzie na samym początku nie bardzo to wychodziło, dlatego że naród izraelski bał się, kiedy Bóg do nich przemawiał. Naród izraelski wręcz prosił Mojżesza, żeby Bóg do nich nie przemawiał, bo się go bali. Bo był ogień, bo była góra cała drżała, bo wszystko się działo, takie były objawy trzęsienia ziemi i innych takich rzeczy. I oni się bali, żeby Bóg bezpośrednio do nich przemawiał. Ale woleli, żeby przemawiał do nich Mojżesz. Ty idź do Boga, tam weź od Boga to, co Bóg chce nam przekazać i nam później to zreferujesz, przedstawisz to nam. O ile ważniejsze jest dla człowieka rozmawiać bezpośrednio z Bogiem, niż to, żeby ktoś nam przekazywał, prawda? Nie podejrzewamy, że Mojżesz może coś przekręcił, co Bóg mówił i nie tak dokładnie powiedział, jak Bóg mówił, bo my wiemy, że to był bardzo wierny sługa Boży i nic takiego mu nigdy się nie przydarzyło, więc wszystko wiernie słyszeli, co Bóg powiedział. Niemniej jednak co innego mieć informacje, mieć zachęcenie od Boga bezpośrednio niż od kogoś pośredniego, niż przez pośrednika. Mojżesz zachęcał naród izraelski do tego, aby trzymali się Boga, aby wyciągali ręce swoje do Boga Wszechmogącego i się Go dotykali. Oczywiście nie fizycznie, ale za pomocą umysłu swojego, żeby się Go dotykali. Prorok Izajasz ostrzegał. W 52 rozdziale, 11 wersecie jest powiedziane: precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Ci, którzy służyli przy ołtarzu, ci, którzy służyli Bogu i ludowi wszystko przekazywali, mieli mieć czyste ręce, mieli być usprawiedliwieni, omyci, mieli być odpowiednio przygotowani do tego, żeby służyć Bogu. Dotyk duchowy jest niezwykle ważny, abyśmy w życiu naszym do tego dążyli, żebyśmy w życiu naszym mieli to pragnienie dotykania się żywego Boga. Podobnie jak dotyk fizyczny buduje to taki szczególny związek. No co innego, kiedy chłopak z dziewczyną są w ścisłej korespondencji. Ciągle sobie SMS-y wysyłają, ciągle sobie, no teraz już listów nie wysyła się, prawda? Chyba nie, tylko takie przez telefon. Kiedyś to się jeszcze listy wysyłało. I czy to zastąpi dotyk? Dziewczyna z chłopakiem, bez dotykania się po prostu, tylko słownie. Czy to już wszystko wystarczy, nic więcej nie trzeba? Jeżeli my, jako ludzie uczuciowi, przeżywający normalną społeczność w tym świecie, jeżeli my potrzebujemy tego dotyku, tego ciepła, tej obecności, tej bliskości, to tym bardziej my, jako dzieci Boże, potrzebujemy kontaktu z naszym Ojcem Niebiańskim. Potrzebujemy tego dotyku. Potrzebujemy. Dlatego też Bóg stworzył nas nie tylko jako ciało, nie tylko jako zmysły, nie tylko jako ducha, więc jesteśmy ludźmi, którzy tworzą tą troistość i prawdę mówiąc w naszym życiu potrzebujemy też tej duchowej relacji z Bogiem, ale potrzebujemy też tej psychicznej relacji z Bogiem, kiedy możemy przez nasze zmysły dotykać się Boga naszego. To jest niezwykle ważne i Słowo Boże nas do tego zachęca. Izajasz ostrzega Izraelitów, aby nie wiązali się z poganami, którzy czcili fałszywych bogów. To było bardzo złe w narodzie izraelskim i tego Bóg nigdy nie wybaczał Izraelitom i musieli ponieść karę. Zawsze musieli ponieść karę, jeśli zaczynali skłaniać się ku fałszywym bogom, kiedy wiązali się z poganami. Czy dotykanie fałszywego bożka było przestępstwem? No tak, oczywiście, to było przestępstwem. Izrael miał trzymać się z dala od innych narodów, od rytuałów i wierzeń, aby w ten sposób unikać pokusy związania się z rzeczami nieczystymi. Dotykać czy nie dotykać? Izraelici musieli zawsze to rozważyć, musieli zawsze dążyć do poznania tego, czy coś można dotykać, czy nie można dotykać. W Słowie Bożym jako prawo, jako zakon jest podane dokładnie, czego mogli dotknąć, czego nie. Przeczytajcie sobie księgi mojżeszowe tak z bardzo dużej ciekawości tego, co wolno im było zrobić, czego nie wolno było im zrobić. I zobaczcie, jak ważne tam było, były w zasadzie takie dwa ważne zagadnienia. Po pierwsze, jedzenie, co było czyste, co można było jeść, co nieczyste, nie można było jeść. I co można było dotykać, czego nie. Co zanieczyszczało człowieka, co zanieczyszczało kapłana, albo jeśli Żyd niósł coś w podołku szaty i tym dotknął czegoś, to co tam się działo, jakie relacje zachodziły. Zobaczmy, że dotyk był bardzo ważny i na to zwracał zakon bardzo wiele razy. Biblia napomina, nieczystego nie dotykajcie i trzymajcie się Boga. I to były zasadnicze rzeczy, które naród izraelski miał robić. Czy Słowo Boże w Nowym Testamencie do nas pogan mówi coś o dotykaniu, czy nie mówi? Słowo, które mówi nieczystego się nie dotykajcie, jest zapisane w Nowym Testamencie i dotyczy nas wszystkich. A więc zobaczmy, jak ważne jest, żebyśmy w życiu naszym niektórych rzeczy nie tykali, nie dotykali, do nich nie wchodzili, nimi się nie zajmowali. Mamy trzymać się rzeczy niebiańskich i mieć je zawsze w swoim pobliżu. Co to oznacza? Niebiańskie rzeczy, jednym z takich niebiańskich rzeczy jest Pismo Święte, prawda? Mamy zawsze je mieć w pobliżu. A więc powiem tak, czy jak jeździsz swoim samochodem, czy w samochodzie masz też jakiś tam egzemplarz Pisma Świętego? Chcę, żebyśmy wiedzieli to, bo to jest naprawdę ważne. Wiecie, że to ma znaczenie dla każdego wierzącego człowieka? Ogromne znaczenie, bo możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie masz dostępu do swojego egzemplarza, który gdzieś tam w domu na półce leży, a w danym momencie znajdujesz się w takiej sytuacji, że potrzebujesz czytać Słowo Boże. Musisz mieć Pismo Święte. Może to być i malutki egzemplarz Nowy Testament Gedeonitów. Ja taki mam właśnie w samochodzie, ale możesz też i dużą Biblię wozić taką, że wyraźnie widać, że ją masz. Ja pamiętam pewnego człowieka, który przyjechał na granicę, gdzieś tam przekraczał granicę, już to dawno temu było i z tyłu na półce w samochodzie leżała duża Biblia. I to było dobrym świadectwem dla tych, którzy kontrolowali jego samochód, bo po prostu potraktowali go jako człowieka wierzącego i, jak to się mówi, nie trzepali mocno samochodu, bo był wierzący, po prostu, czytał Pismo Święte. Nie mówię, że w tym celu tylko należy wozić, ale powiem, że niezwykle ważne jest, żebyśmy Pismo Święte u siebie w samochodzie mieli. Nie mówię, że w każdej kieszeni, w każdych spodniach, tak jak teraz maseczki nosimy, każdy egzemplarz spodni, jaki założę, to tam mam też maseczkę, żebyśmy tak Nowy Testament też nosili. Nie mówię o tym, ale wszędzie tam, wokół nas, powinny być te Boże, niebiańskie rzeczy. One są niezwykle ważne dla naszego życia. Możliwość dotykania przedmiotów daje nam możliwość wyraźnego, głębokiego zapoznania się z tą rzeczą. Bardziej bezpośredniego niż za pomocą pozostałych czterech zmysłów musimy mieć tą możliwość dotykania. Dlatego, że w ten sposób mamy ten kontakt, konkretny kontakt. Dotyk jest bramą do jedności z tym, czego możemy dotknąć. Bo dotyk buduje więzi, a brak dotyku powoduje dystans. Musimy to zdawać sobie z tego sprawę. Więc jeśli my w życiu naszym fizycznie po prostu dotykamy rzeczy, bo nie wystarczy popatrzeć w sklepie, że chleb jest bardzo ładny, póki go nie dotkniesz, to nie wiesz, czy on jest czerstwy, czy nie. Musisz go dotknąć. I to jest niezwykle ważne. Nawet w sklepach, w tej chwili w opakowaniach są różne rzeczy i przez opakowanie możesz dotykać. Po co to jest zrobione? No po to, żebyś miał kontakt i zdecydował się, czy kupujesz daną rzecz, czy nie. Patrzymy, jakieś owoce oglądamy. Ale póki nie dotkniemy, nie kupimy go. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę, ale to jest naprawdę ważne. Psychologowie mówią, czytałem to, psychologowie mówią, że w wielu przypadkach konsument jest bardziej skłonny kupić określony produkt, gdy będzie mógł podtrzymać go w ręku. To są badania przeprowadzane i tak się w rzeczywistości dzieje. Skąd powstało określenie, ostatnio ja dosyć często to słyszę, jazda testowa. Co to takiego jest? Bo nic nie wywoła większej chęci kupienia pojazdu niż wrażenie z jazdy. I dlatego właśnie takie są wprowadzone zwyczaje. Możesz nie kupić, czytałem ostatnio, jakiegoś tam Citroena. Możesz nie kupić, ale przyjdź, umożliwimy ci przejechać się tym samochodem. No jeśli ja nie chcę go kupić, to po co mam nim jeździć, prawda? Ale ludzie w taki właśnie sposób nabywają chęci do tego, żeby kupić. I po to jest coś takiego robione, umożliwiane dla ludzi, aby ludzi przekonać. Dotyk buduje dobrowolną więź psychiczną. Związek, jakiego sam wzrok nie jest w stanie wywołać. Uważny kierownik sklepu zoologicznego może skutecznie przekonać klientów do zakupu szczeniaczka, gdy uda mu się ich przekonać do wzięcia na ręce puszystego kłębuszka. Czyli tego zwierzaczka malutkiego takiego ludzie podtrzymają i, no i kupują. I to jest prawda, tak rzeczywiście jest. Dlaczego o tym mówię? Bo nasz fizyczny zmysł dotyku buduje i pobudza emocjonalną więź z rzeczami, których dotykamy. Zaczyna budować naszą więź z tymi rzeczami, których dotykamy. Kiedyś była taka opinia, towar dotknięty uważa się za sprzedany. No i różne żarty na ten temat były wypowiadane, ale taka jest prawda, że przymuszano ludzi, dotknąłeś, to teraz kupuj. Teraz nie widziałem nigdzie w sklepie, żeby nie można było dotykać. I to są i bułki, i chleb, i ludzie dotykają. I nikt im tego nie zabrania. Zdawałoby się, no jak? No przecież to ta, ty dotkniesz, nie kupisz, ktoś inny później to weźmie. Nikt się nad tym nawet nie zastanawia. Trzeba dotykać po prostu. No taka jest prawda. Trzeba dotykać. Ewa w raju powiedziała tak. Pierwsza Mojżeszowa, 3:3. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Dlaczego Ewa otrzymała zakaz dotykania owocu, skoro dopiero zjedzenie go miało być grzechem? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiśmy. Dlaczego Bóg powiedział, że jeść nie wolno i dotykać też nie wolno? Odpowiedź jest bardzo prosta. To przez trzymanie owocu wzmocniona byłaby więź emocjonalna. To właśnie popatrzyła, że jest ładne z wyglądu, ale musiała jeszcze dotknąć, żeby popełnić grzech. Widzimy, na czym to polega? I dlatego do Izraelitów było powiedziane, że Izraelici nie mogą dotykać nieczystych rzeczy. Dlaczego? Bo zaczęliby w ten sposób grzeszyć. Ty i ja nie możemy dotykać nieczystych rzeczy. Jeżeli nawet nam się wydaje, ja tylko sprawdzę, ja tylko dotknę, nie muszę przecież zdecydować. Jeśli dotkniesz, to szatan przyjdzie i powie ci, dotknąłeś, teraz musisz kupić. On jest tym, który zażąda od ciebie, żebyś, skoro dotknąłeś, teraz wszedł w to. Nasila się pragnienie posiadania poprzez dotknięcie, poprzez spróbowanie, poprzez fizyczny kontakt. Wcześniej ludzie nie znają tej więzi, nie mają z tymi przedmiotami, które chcą albo nie chcą kupić. Ale jak popatrzą, przejadą się, dotkną, wtedy podejmują decyzję. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli nie dotykamy się nieczystych rzeczy, słuchamy, patrzymy, mówimy nieczyste rzeczy, to dochodzi w naszym życiu do grzechu. Musimy o tym dobrze wiedzieć. Miłość do braci, miłość do Boga, niezwykle ważne. Bóg chce, abyśmy skupili swoje uczucia wyłącznie na Nim. Z dala od fałszywych bogów, z dala od świata. Nasze uczucie ma być żywe do Boga, a nie do tych rzeczy, które są na tym świecie. Szukajcie najpierw, co? Królestwa Bożego. A te rzeczy, które w życiu wam będą potrzebne, zostaną wam do tego królestwa dodane. A więc zobaczmy, Bóg chce, abyśmy to nie my decydowali o tym, co z tego świata wolno nam wziąć, ale żeby to Bóg zadecydował o tym, a więc pragnijmy najpierw Jego i Jego rządów, a nieczystych rzeczy się nie dotykajcie. Słowo Boże w Nowym Testamencie wyraźnie jest powiedziane, apostoł Paweł o tym mówi, nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Dokładnie jest powiedziane, a ja was przygarnę. Jak się nieczystych rzeczy nie będziemy dotykać, to dopiero wtedy nas Bóg przyjmie. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli o tym. Prawdziwą miłość i postawę brzydzenia się tym, co jest złe, nabędziemy przez trzymanie się miłości i niedotykanie zła. Musimy nabyć taką cechę w naszym życiu, że się brzydzimy tym, co złe. Brzydzimy się i prawda jest taka, że ludzie, którzy weszli w nauk palenia tytoniu na przykład, jeśli nie zaczną brzydzić się tym, to nigdy tego palenia nie rzucą. Ja już nie jednej osobie tłumaczyłem, którzy mieli osobom, które miały z tym problem, w jaki sposób to palenie mogą rzucić i tak się rzeczywiście stało. Jak zaczęli się brzydzić, jak zaczęli nienawidzić tego, to rzucili. Jeśli grzech jakiś czy zło jakieś lubisz, to nigdy od niego nie odejdziesz. Nie ma takiej możliwości. Dlatego właśnie dotykanie jest niebezpieczne, kiedy dotykamy nieczystych rzeczy. Nasz duchowy zmysł dotyku może być uaktywniony na właśnie te dwa sposoby. Niedotykanie i trzymanie się miłości. Musimy to wiedzieć. Uaktywniony związek, z czym musimy ciągle wybierać dobro, a nie zło. W czym mamy decydować o tym, co w naszym życiu jest godne kontaktu, a co nie jest godne. I zakon wcale nie był takim zbiorem zakazów, nakazów i mówienia o tym, co jest dobre, co jest złe. Zakon był potrzebny dla Izraelitów po to, żeby wiedzieli, żeby mieli poznanie, żeby mieli rozeznanie, co jest dobre, co jest złe. Ale nie chodzi tu o nakazy, które człowiek miał czynić, ale chodzi o to, że wiedząc o tym, co jest dobre, co jest złe, żeby umiał nabyć od Boga to brzydzenie się złem, aby mógł nabyć to odczucie, tą reakcję na zło, i wtedy dopiero nauczył się odrzucać zło, a wybierać dobro. Słowo Boże mówi o tym, o Jezusie Chrystusie. Nie odezwie się na ulicy, jest powiedziane, nie wyda swojego głosu, dopóki nie nauczy się odróżniać dobro od zła. Jezus Chrystus miał się tego uczyć? Jako człowiek tak. Czy kiedykolwiek dokonał złego wyboru? Nie. Nigdy nie wykonał złego wyboru. Ale i tak musiał się nauczyć, co jest dobre, co jest złe. Jako człowiek musiał się nauczyć. I dlatego my, każdy z nas, musi się nauczyć, co jest dobrem, co jest zło. Po co? Aby wybierać zawsze dobro. Aby wybierać zawsze dobro, żeby mieć poznanie, co jest dobrem, co jest złe. Rzymian 8 rozdział, 5 werset mówi, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Troski tego świata przemogą nas, o ile nie będziemy wystarczająco ostrożni. W tym świecie mamy najprzeróżniejsze ataki z najprzeróżniejszych stron. I ludzie często nas atakują, i złe okoliczności nas atakują, i demony nas atakują, wszystko nas atakuje. A my mamy wybierać stronę dobrą. I mamy wybierać zawsze naszego Pana i Boga, aby to On we wszystkim nas pokierował ku temu, co jest według Jego woli. I to, tego musimy się po prostu nauczyć. W listach apostoła Pawła możemy przeczytać ostrzeżenie dotyczące podążania za złym sposobem życia. Jaki mamy wybierać? Filipian 3, rozdział 19, werset mówi tak. Końcem ich jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Właśnie tego musimy się wyzbyć, aby nie myśleć o rzeczach ziemskich. Bo ziemskie rzeczy są pod władaniem szatana i jego popleczników, i jego demonów. Dlatego właśnie w tym źle nie możemy szukać dla siebie przykładów i dlatego Izraelici byli tak ostro ostrzegani, że mają nie dotykać się w ogóle pogan, mają z nimi się nie łączyć, w żadne małżeństwa nie wchodziły w grę. A czy Izraelici słuchali? Anioł powiedział, czemu żeście tak zrobili? Widzimy? Czemu żeście tak zrobili? Mówiłem wam, żebyście tego nie robili. Czemu żeście mnie nie posłuchali? I my dzisiaj możemy właśnie mieć zadane takie pytanie przez Pana. Mówiłem ci, co trzeba zrobić. Mówiłem ci, jak należy postępować. Pokazałem ci w moim słowie, jak należy żyć według mojej woli. Inaczej mówiąc, Bóg przychodzi do każdego z nas i się pyta, czemu tak zrobiłem? Zastanów się, czemu tak zrobiłeś, zrobiłaś. To jest ważne, bo Bóg czeka na odpowiedź. Król Dawid doszedł do tego miejsca, oddalając się od Boga. W swoim sercu się oddalił, aż dopuścił się do zabójstwa Uriasza. Pamiętamy całą tą historię. Pogrążanie się w grzech przez króla Dawida nie było zjawiskiem natychmiastowym. To z czasem narastało. Został on zwabiony do niego przez pragnienia swojego ciała. Przez to, co widział, co słyszał i co czuł. Czy widząc tam w ogrodzie kobietę, przyglądając się, czy nie powinien pomyśleć, że to jest czyjaś żona? No chyba powinien. A co się stało? Poszedł w grzech, a kiedy się dowiedział, że to jest żona Uriasza, no to zabił Uriasza. Nie może bezpośrednio swoimi rękami, ale rzeczywiście do tego doszło. Widzimy, jak się rodzi grzech. Dlatego my właśnie mamy być ostrożni i nie dotykać się tego, co jest nieczyste. Taka jest prawda. Gdy dotykamy zła w myślach, zaczynamy postępować drogą, która ma na celu oddalenie nas od Boga. Kiedy rozmyślamy w naszych myślach o złych rzeczach, one mają wyraźne wskazanie w Piśmie Świętym, że są złe. Jeżeli w tym kierunku idziemy, to oddalamy się od Boga. To jest pewne, bo tak mówi Słowo Boże. Cielesna ciekawość może łatwo przeobrazić się w realne niebezpieczeństwo, jeśli pozwolimy jej zakorzenić się w naszym umyśle. Inaczej mówiąc, jeśli siadasz gdzieś, gdziekolwiek byś nie był i rozmyślasz o złych rzeczach. Jeśli kładziesz się do łóżka i myślisz o złych rzeczach, to znaczy dajesz zakorzenić się złej myśli w swoim umyśle. i to cię odciągnie od Boga. Na pewno. Jakub napomina nas, abyśmy strzegli naszych najskrytszych pragnień. W Jakuba 4,8 jest powiedziane: obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Jaka to jest rozdwojona dusza? To jest człowiek wierzący, który przyjął Jezusa Chrystusa, jest zbawiony, jest oczyszczony, jest usprawiedliwiony i jednocześnie dotyka się złych rzeczy. Rozdwojony. Myśli i tak, i tak. Jezus mówi nam, aby nie używać żadnej części naszego ciała, żadnej części ciała lub jakichkolwiek części naszego umysłu dla zła. Żebyśmy nie poddawali nic w naszym życiu pod działanie złego, bo on nas na pewno zwiedzie. Także, aby nie udawać się do jakichkolwiek miejsc, które skłaniałoby nas do grzechu. My wiemy, jakie miejsca skłaniają człowieka do grzechu. Doskonale o tym wiemy. Pismo Święte o tym mówi, mamy doświadczenie swoje i innych ludzi. Wiele jest głoszone na ten temat, są przykłady dawane. Wiemy, gdzie jest takie miejsce, gdzie jest złe i skłania człowieka do grzechu. Słowo Boże mówi, mamy takich miejsc unikać, uciekać od nich. Na początku czytaliście, tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto, słuchajmy, jaki jest efekt, przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was. Będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Widzimy? Do czego ci ludzie się przywiązali, jeżeli z nimi się łączymy, to i my przystaniemy do tych złych rzeczy. Są nawet różne najprzeróżniejsze powiedzenia, przysłowia w języku polskim. Kto między wrony trafi, to będzie pięknie śpiewać jak one. Tak? Dokładnie tak. Możesz usiąść, posłuchać, jak niektóre ptaki pięknie śpiewają, ale nie wrona. A ty możesz się nauczyć właśnie nie śpiewać, tylko krakać. Taka jest prawda. Jeżeli trafisz w takie miejsca, które skłaniają do grzechu, również będziesz grzeszyć. Staniemy się ofiarami pokus i jeśli będziemy mierzyć nasz sukces za pomocą opinii innych ludzi, albo jeśli pogrążymy się w uwodzicielskich pokusach naszych czasów. Uwodzicielskich pokus naszych czasów jest mnóstwo. W internecie możesz znaleźć różne egzemplarze i wydania Pisma Świętego. Możesz też znaleźć różne inne wydania, najprzeróżniejsze inne publikacje, najprzeróżniejsze rzeczy, które cię będą odciągać od Boga. Dlatego nie daj się przywiązać. Dlatego patrz na to, co czyste. Wchodź na takie strony, które są czyste. A nie wchodź na to, co ciebie będzie skłaniać do grzechu. Dlatego właśnie musimy nad tym panować. Przepaść w naszym życiu zaczyna się, wiecie gdzie? Zaczyna się tam, gdzie dotykamy pokus. Zaczyna się przepaść. Pokusy, które odwodzą nas od Boga. Mamy dotykać się Jezusa Chrystusa. Samo patrzenie na Jezusa i słuchanie Jego słów nie było wystarczające dla pewnej kobiety, cierpiącej od 12 lat na krwotok. Uświadommy to sobie. Nie wystarczyło jej tylko patrzenie. Po prostu chciała być bliżej Jezusa. Tak blisko, ażeby móc się dotknąć jego szaty. Mateusza 9:21 mówi, mówiła bowiem sobie, mówiła do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. Zobaczmy. Nie powiedziała, że niech powie do mnie tylko słowo, a będę uzdrowiona, tylko powiedziała, jak go dotknę, to będę zdrowa. Widzimy, jakie to ważne jest, dotknięcie się Jezusa. Czy jesteśmy ludźmi dążącymi do tego, żeby dotykać się Boga, dotykać się Jezusa Chrystusa? Fizycznie w tej chwili to jest niemożliwe, ale psychicznie absolutnie możliwe. Słowo Boże nam o tym mówi. Nasze pragnienia muszą iść w tym kierunku. Taka postawa powinna być naszym pragnieniem. Nasz duchowy zmysł dotyku zostanie poprawnie uaktywniony, gdy rozwiniemy w sobie głębokie, trwałe pragnienie poznania Boga i dążenia do Niego. A też, kiedy skupimy nasz umysł i serce na miłości do Niego. To jest ważne. I rozwijajmy się właśnie w tym kierunku. Polega to na prowadzeniu życia przepełnionego silną wiarą w Boga. Silna wiara w Boga. Silna wiara w Boże obietnice. A następnie trzymanie się ściśle tych obietnic jak skarbów naszego serca. Rzeczy, które kochamy w naszych sercach, znajdą swoje odzwierciedlenie w sposobie naszego życia. Jeśli coś kochasz, to będziesz tak postępować. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Co uznasz za skarb, to w to pójdziesz. Tam zaczniesz zmierzać. A więc musimy zadać sobie pytanie. Jak spędzamy nasz czas? Jak spędzasz swój czas? Co robisz w twoim czasie? Odpowiedz sobie na to. Każdy z nas musi sobie na to odpowiedzieć. Nie jak chciałbyś spędzić czas, ale co faktycznie robisz, robiłeś, na przykład ostatniego wieczoru. Odpowiedz sobie, mi nie musisz odpowiadać, sobie odpowiedz. Jak spędziliśmy czas w ostatni czwartek? Co robiliśmy w ostatni poniedziałek? Musimy sobie na to odpowiedzieć. Wtedy nasze odpowiedzi ujawnią prawdziwe pragnienia naszego serca. Dopiero wtedy będzie wiadomo, czego nasze serce pragnie. To, co robisz, to znaczy tam dąży twoje serce. Paweł mówi, abyśmy rozmyślali o rzeczach niebiańskich. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, niebiańskiego. Najpierw tamto. Greckie słowo przetłumaczone jako rozmyślać oznacza dokonywać inwentaryzacji. Dokładnie to oznacza. A inwentaryzacja w znaczeniu biznesowym wymaga długotrwałego i drobiazgowego postępowania. Ja pamiętam kiedyś, wiele lat temu, kilka razy byłem właśnie w sklepach na inwentaryzacji. Ojej, jaka żmudna robota. Każdą rzecz z półeczki musisz zbierać, liczyć, ile zapisywać w odpowiednich formularzach. No, trzeba być niesamowicie skrupulatnym. Jeśli nie zrobisz tego dokładnie, to wyjdą fałszywe wyniki i albo zostaniesz obciążony, albo nie. Dlatego musimy sobie z tego zdawać sprawę, że rozmyślanie, o czym rozmyślamy, to jest przeprowadzanie inwentaryzacji. W szczegółach robisz coś, albo w dobrym kierunku, albo w złym. Mojżesz pozostawił praktyczne rady. jak można słuchać Słowa Bożego i aktywnie porządkować wydarzenia z naszego codziennego życia, aby trzymać się Boga. Przeczytajmy może tych kilka wersetów, 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, od 5 do 9. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Widzimy, jakie dobre rady Mojżesz daje? Idziesz drogą, o czym rozmawiasz? Kładziesz się, o czym myślisz? To jest tutaj wyraźnie zapisane wszystko. Jak więc mamy dotykać czegoś za pomocą naszego umysłu? Jak to robić? Robimy to przez zapewnienie takiej rzeczy miejsca w naszych myślach. Jeżeli mamy czynić zawsze dobro, to kładziesz się spać i myślisz o tych dobrych rzeczach. Myśl o dobrych rzeczach. Jak okazywać na przykład miłość swoim bliskim w domu? Jak okazywać miłość swojemu mężowi, swojej żonie? Jak dobrze czynić dla swoich dzieci? Jak dobrze czynić dla ludzi, którzy są wokół nas? Jeżeli zaczniemy myśleć, jak tu dopiec swojemu sąsiadowi, bo on dopiekł tobie, to już nie jest dobre myślenie. Myśl, w jaki sposób przyprowadzić go do Chrystusa, do opamiętania, czynić mu dobre rzeczy. Niech takie myśli do naszej głowy przychodzą wtedy, kiedy siadamy i myślimy, albo kładziemy się i myślimy. Dotknięcie czegoś w sposób duchowy może spowodować dobry albo zły skutek. Może albo przybliżyć nas do Boga, albo oddalić od Niego. Decyzja należy do nas. A wynik zależy od tego, co wybierzemy. I na koniec Hebrajczyków, 10 rozdział, 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Kochani, to są Boże słowa, które są niezwykle ważne dla nas w obecnym świecie, abyśmy rzeczywiście przybliżali się do Boga naszego i rozmyślali tylko o Nim. Jeśli będziemy myśleli o rzeczach ziemskich, o królestwie szatana i o działaniu demonów na ziemi, to będziemy w tym kierunku zmierzać. Dlatego myślmy o dobrych rzeczach. I motywujmy się tymi dobrymi, Bożymi wyborami, które są podane w Piśmie Świętym. Amen? Amen. I niech nas wszystkich Bóg obficie błogosławi.